Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I dobry wieczór, szanowni państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, kurier konserwatywny, wtorek, godzina 20:52. A współprowadzącym i także zaszczytnym gościem audycji Kurier Konserwatywny jest pan Adrian Zimny. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, czy dobry wieczór może bardziej.
I dobry wieczór.
Państwa słuchaczy.
Jak pogoda w Warszawie? Zapytam na początku.
Pada, tutaj u nas pada dzisiaj, tak, cały dzień padało.
No, cały czas również pada. Od wczoraj w Trójmieście na Wybrzeżu, w mieście rodzinnym, znaczy nie w mieście rodzinnym, ale w regionie rodzinnym Donalda Tuska. Jak oceniasz Donalda Tuska i jego szanse na no takie zgodne rządzenie, bo tam wiele partii jest?
No to takie szerokie pytanie, bo rozumiem, że pierwsza część dotyczy tego, jak oceniam Donalda Tuska w ogóle, no a oceniam go raczej źle, bo no cóż, te czasy, kiedy ja się tam jakoś powiedzmy kształtowałem politycznie, no to właśnie przypadały na ośmiolecie rządów Platformy Obywatelskiej i tych czasów, gdzie niby był rozwój gospodarczy, a z drugiej strony ludziom wcale nie żyło się lepiej i żadnych owoców tego rozwoju nie było widać, gdzie była też ta absurdalna walka z patriotyzmem. Bóg w sumie wie, po co zaczęta, zwłaszcza, że też potem Platforma próbowała się z tego trochę rakiem wycofywać, zwłaszcza przejmując takie inicjatywy jak zyskujący wtedy tak na popularności Dzień Żołnierzy Wyklętych. No ale to wychodziło dosyć pokracznie i takim symbolem tego stał się słynny Orzeł Morze z bodajże Dnia Flagi w 2013 roku, tak, to był chyba 13 z tego co pamiętam, z tym czekoladowym orłem i tak dalej, więc z tym całym właśnie paździerzem kojarzy mi się Donald Tusk, no a na końcu z tym, że kiedy stało się jasne, że no, sondaże dla jego partii są coraz mniej korzystne, to nie podjął też walki, tak, tylko po prostu czmychnął do Europy, tam gdzie była lepsza robota. Choć to w sumie nie jest jakoś szczególnie dziwne dla tych ludzi, którzy znają Donalda Tuska z czasów nieco wcześniejszych, bo on kiedy jeszcze był szeregowym posłem, czy tam potem szeregowym senatorem na początku lat 90., w początkach transformacji powiedzmy ustrojowej, potem już w środku tego pierwszego okresu trzeciej RP, tego jeszcze w sumie na przełomie tego przedkonstytucyjnego i już konstytucyjnego, to miał opinię parlamentarzysty niezwykle leniwego, który nie bardzo stawia się na posiedzenia w komisjach, też za bardzo nie pracuje, i cóż, potem jego styl rządów jako premiera był podobny, więc to jest, jak mówiłem, ocena negatywna. Natomiast jeśli chodzi o szansę na jakieś zgodne rządzenie, to wydaje mi się, że jednak ta koalicja jest zbyt szeroka, żeby ona mogła rządzić spokojnie i będzie raczej trzeszczeć w szwach. No, od 2007 roku jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rządy są raczej spokojne, bo najpierw to była przez dwie kadencje Platforma z PSL-em, czyli był tylko jeden koalicjant i dysproporcja sił była dosyć znaczna, bo Platforma tam miała w okolicach 200 posłów. Zawsze po wyborach w toku kadencji trochę im spadało. PSL miał no mniej niż 40, to na pewno, więc no, ta różnica była ogromna między tymi partiami, więc był to układ taki no, dość spokojny i też układ ministerialny odpowiadał mniej więcej temu układowi sił w parlamencie, to znaczy Platforma, która miała dużo więcej posłów, miała też dużo więcej ministrów, PSL miało dużo mniej posłów i też dużo mniej ministrów, bo to zdaje się tam dwa albo trzy resorty, już nie pamiętam, były PSL-owskie. No potem PiS przez dwie kadencje rządził właściwie samodzielnie, bo teoretycznie był w koalicji z najpierw Porozumieniem i Solidarną Polską, potem już tylko Solidarną, czy teraz Suwerenną Polską, ale no to była specyficzna koalicja, bo to była koalicja jednej listy wyborczej i wszyscy łącznie z panem Ziobro byli świadomi tego, że próba samodzielnego startu tak przez Solidarną Polskę no, sprawiłaby, że PiS nie miałby tego koalicjanta w Sejmie, tak? Więc to była trochę inna sytuacja. Natomiast teraz wracamy do tego, co było trochę wcześniej, czyli no, chociażby w kadencji 2005-2007, gdzie no, trudniej trochę było skonstruować stabilną większość, czy wcześniej no tak do 97 roku, bo AWS już współrządził tylko z Unią Wolności i tam ta koalicja była w miarę stabilna. Także teraz będzie wyjątkowo niestabilnie, jak na te najnowsze czasy w naszej polityce. Mamy tutaj tak aż cztery partie reprezentujące trzy listy wyborcze partie, które w niektórych kwestiach się różnią, bo mamy Platformę, która skręca w taką trochę centrolewicę od jakiegoś czasu już dłuższego. Mamy Lewicę, czyli Lewicę. Mamy Szymona Hołownię, który sam by chciał być idealnie w środku i prawdopodobnie zresztą tam jest. No i mamy też PSL, który jest centroprawicowy, a w tej koalicji to będzie nawet bardziej stawiał akcent na bycie prawicowym niż centro, bo z reguły w takich koalicjach to się tak rozkłada, że czasami trzeba szukać tego, co różni, a nie łączy. No po to, żeby się nie dać skanibalizować swoim koalicjantom, po prostu to jest przypadek tak też ze wspomnianej kadencji 5-7 Andrzeja Leppera, który był zbyt podobny do PiSu i dlatego w pewnym momencie przestał istnieć, no bo PiS po prostu wchłonął jego elektorat. Także trzeba się trochę odróżniać, co już odbiera koalicjom nieco stabilności. No a tu jeszcze właśnie dochodzi to, jaki to jest rozrzut między tymi koalicjantami. No a pierwszy taki mini zgrzycik na razie, z którego większych konsekwencji na ten moment nie ma, ale nie wiadomo, czy mi się to objawi w przyszłości. No to jest deklaracja tak partii Razem, że ona co prawda za wotum zaufania zagłosuje, ale w rządzie brać udziału nie będzie, czyli rezerwuje sobie prawo do bycia taką wewnętrzną jakby opozycją, jakimś takim recenzentem,
a nie będzie ich
może nieco bardziej przychylnym.
A nie będzie ich trzymała chęć stołków, utrzymania stołków, bo pieniądze to jest no w polityce motywacja bardzo mocna.
No, z pewnością tak i to ich połączyło, no, oprócz chęci też jakiegoś rozliczenia PiSu, więc to jest jakieś spoiwo, tylko to też będzie zależało od tego, jak się rozłoży poparcie, jakie będą nastroje społeczne, dlatego że w pewnym momencie niektórzy koalicjanci mogą skalkulować, że rozwiązanie tak tej koalicji daje im szansę na więcej bardziej intrygantnych stołków, niekoniecznie w Sejmie tej kadencji, bo można przecież kadencję Sejmu skrócić, no właśnie mając nadzieję na lepszy wynik wyborczy. Więc prawdę powiedziawszy, tym, co najbardziej będzie mogło spajać tę koalicję, kiedy ona w ogóle powstanie, no bo na ten moment jeszcze nie powstała, jest to bardzo prawdopodobne, ale jednak jeszcze nie przesądzone. W polityce, jak zresztą w wielu dziedzinach życia, nie warto przed czasem zakładać, że coś się stanie, tylko trzeba czekać, aż to się stanie. No niemniej jednak, jeśli się stanie, to uważam, że tym, co najbardziej ewentualnie by spajało te koalicje i zapobiegało jej jakimś dalszym podziałom, to będą sondaże, czy też wyniki wyborów, no bo po drodze mamy trochę wyborów. Najpierw będą wybory samorządowe, potem do Parlamentu Europejskiego, potem prezydenckie. Więc tym, co najlepiej, najbardziej motywująco podziała na trwanie tej koalicji, no to będą ewentualne dobre wyniki sondażowe i wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że jeśli nad koalicją będzie wisiało takie widmo, że jeśli do wyborów dojdzie prędzej, to oni władzę stracą, no to z całą pewnością wtedy nie będą chcieli tracić tej władzy, no bo posada ministra tak jest lepiej płatna od zwykłego tutaj piastowania mandatu poselskiego, już nie mówiąc o jakichś posadach w spółkach Skarbu Państwa, które podejrzewam, że tak samo jak przez ostatnie ośmiolecie, bo to jest stała praktyka, z którą ostatni to Leszek Balcerowicz próbował walczyć ćwierć wieku temu, spółki będą obsadzane tak na zasadach nepotyzmu, więc z pewnością posłowie też tutaj przez jakiś kuzynów, siostry, braci, żony, mężów i tak dalej i z tego będą jakoś tutaj korzystać. No i wiadomo, że gdyby ewentualne wcześniejsze rozwiązanie, przepraszam, skrócenie kadencji Sejmu tak miało ten układ przerwać, no to będzie taką koalicję cementowało, tak? No bo po co się z tym żegnać. No a właśnie też pytanie, jak będzie się kształtować zdolność koalicyjna największego klubu tej kadencji, czyli PiS-u, no bo w przypadku Platformy to jest raczej wykluczone, w przypadku pozostałych z tych stronnic już niekoniecznie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że któraś z tych partii, bo wystarczy, no jedna to niekoniecznie, bo PiS aż tak liczny w tym Sejmie nie jest, ale powiedzmy jedna plus jakieś tam spady inne, no albo też Konfederacja, która gdzieś tutaj jest w tym układzie, chociaż nie będzie jej w rządzie, tak, mogą umożliwić sformowanie jakiejś innej koalicji właśnie z udziałem największego klubu i być może dla którejś z tych partii, które teraz zamierzają powołać rząd koalicyjny byłej opozycji, taka propozycja okaże się być bardziej intrantna, no a powiedzmy ten czas rozliczeń złej tutaj dyktatury kaczystowskiej już minie i się skończy i będzie można zaryzykować takie nowe rozdanie tak już w tej kadencji. No więc to wszystko będzie zależało od wielu czynników, które mogą w ciągu tych najbliższych miesięcy czy lat wystąpić po prostu. No na pewno będzie dużo ciekawiej niż było przez nie tylko 8 lat, ale nawet 16 lat.
Na pewno będzie ciekawie, bo Szymon Hołownia zapowiedział podcast Marszałka i tutaj konkurencja dla Votum FM będzie rosła, no a Szymon Hołownia to doświadczenie ma w mówieniu i prowadzeniu show, talent show. Wspomniałeś o nepotyzmie i o koalicji. Od razu pomyślałem o Konfederacji, bo tam jest i to, i to. Jest i nepotyzm, gdzie nie gdzie, i też jest koalicja trzech partii. No i jedna partia sypie się, można powiedzieć. Zarządy rezygnują masowo w wielu miejscach Polski. Jak oceniasz szansę na utrzymanie Konfederacji i no co z tego będzie? Czy Sławomir Mentzen, prezes, utrzyma władzę? Czy bardziej Wippler utrzyma władzę? Nie wiem, kogo tutaj mianować jako tego pierwszego.
No, ja też nie wiem, ale myślę, że najbliższe dni pozwolą uzyskać odpowiedź na to pytanie. Niestety ostatnimi czasy coraz więcej czynników wskazuje na to, że jednak Wippler jest tutaj osobą odpowiedzialną i zarządzającą. A czy Konfederacja się utrzyma, to znowu jest pytanie, na które odpowiedź przyniesie czas i wydaje mi się, że to może bardzo mocno zależeć od wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo w wyborach samorządowych moim zdaniem Konfederacja na pewno odniesie słaby wynik, ale wszyscy się tego spodziewają i nie będzie z tego tytułu żadnej tragedii. Wybory samorządowe nie mają zbyt dużego przełożenia na wybory ogólnokrajowe. No najlepszym przykładem i dowodem tego, że tak jest, są wybory z 2014 roku, które wygrał PSL i jakoś, znaczy pomijając fakt, że no te wybory może nie były przekręcone, tak, tylko kilka okoliczności, takich jak bardzo nieczytelna karta do głosowania, umożliwiły PSL-owi osiągnięcie tak korzystnego wyniku. No niemniej jednak osiągnięcie tak korzystnego wyniku teoretycznie powinno zostać przekute w jakieś umocnienie swojej pozycji tak w ogólnej polityce, no a jednak tak nie było, bo wybory samorządowe były jesienią 2014 i potem następne wybory to były prezydenckie, no to tam kandydat PSL-u dostał, bo ile mnie pamięć nie myli, jakieś takie solidne 2% głosów, a z kolei w wyborach parlamentarnych PSL, które były z kolei rok później, jesienią 2015 roku, odniósł no, chyba swój najgorszy wynik w historii, gdzie wprowadził tylko 15 posłów, to jest mniej niż obecnie ma Konfederacja i gdzieś tam zabalansował na granicy progu wyborczego, więc wynik z wyborów samorządowych nie przekłada się na wybory krajowe, bo to są wybory zupełnie innego typu i no one raczej nie powinny na Konfederację mieć zbyt wielkiego wpływu, mimo że tak jak mówię, spodziewam się, że ten wynik będzie raczej kiepski, może w dwóch województwach Konfederacja wprowadzi kogoś do sejmiku, a tam w typowanie powiatów i gmin to się w ogóle nie bawię, bo to jest zupełnie inna polityka. To sejmiki wojewódzkie mają taki najbardziej ogólnopolski posmak z tego wszystkiego, natomiast kluczowe będą wybory parlamentarne. No i jeśli ten przekaz ze strony Konfederacji będzie szedł w tę stronę, w którą teraz idzie, czyli do jakiegoś takiego całkowitego rozmiękczenia, tego marszu do centrum, jak to jest określane, no to myślę, że może on być bardzo słaby, a tutaj jeszcze mamy kwestię właśnie możliwej i być może powoli powstającej partii Janusza Korwin-Mikkego. Jeśli taka partia zdąży się zarejestrować do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego i wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to ona ma tam szansę na bardzo dobry wynik, dlatego że pewnym wyjątkiem były ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdzie frekwencja była bardzo duża, ale na ogół w wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja była niska i szli tam głównie głosować przeciwnicy integracji europejskiej. Może nie głównie, bo dosyć często Platforma wygrywała te wybory, no ale ona komasowała cały, powiedzmy, ten elektorat euroentuzjastyczny, a te partie, które były sceptycznie nastawione co do obecności Polski w Unii Europejskiej, osiągały tam na ogół nadmiernie przyzwoite wyniki. No, też taki najbardziej klasyczny przykład to właśnie 7% dla Kongresu Nowej Prawicy w 2014 roku. No i zresztą też abstrahując od tej kwestii, to w tych wyborach, zwłaszcza z racji tego, co obecnie jest proponowane, jeśli chodzi o traktaty europejskie, no to najlepszą szansą na dobry wynik będzie właśnie grzanie jakiegoś takiego ostro eurosceptycznego przekazu. No i jestem pewien, że partia pana Janusza właśnie to zrobi, a Konfederacja, biorąc pod uwagę to, jak postępuje ostatnio, jaki chce mieć przekaz, jak chce być odbierana w społeczeństwie i jak się sama temu społeczeństwu prezentuje, no to może mieć problem z tym, żeby powtarzać te hasła, które właśnie dały sukces w 2014 roku, takie jak na przykład idziemy tam zrobić burdel, tak, rozwiązać Unię Europejską i tak dalej i tym podobne. No, nie podnosząc tych haseł utrudni sobie trochę zadanie, no a tak jak właśnie mówię, potencjalna partia Mikke, jak to się żartuje, może na tym zbić całkiem dobry wynik. No i gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to wtedy faktycznie Konfederacja może stanąć przed widmem rozpadu. Tutaj jakiś taki drugi czynnik, który też mógłby wpłynąć na to, że Konfederacja mogłaby się rozpaść, no to jest właśnie kwestia stosunku tego dryfu do centrum do Grzegorza Brauna i stosunku Grzegorza Brauna do tego dryfu do centrum. No, Grzegorz Braun raczej niestety nie zamierza jakoś mocniej protestować przeciwko temu dryfowi do centrum, co do tej pory pokazał. To znaczy Grzegorz Braun z jednej strony właśnie tutaj solidaryzuje się tak z Korwinem, często o tym mówi, a z drugiej strony nie podejmuje żadnych realnych działań, bo takie mówienie właściwie nic nie kosztuje, a ma też drugie dno w postaci tego, że ci właśnie wyborcy, którzy głosowali na Konfederację z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi tak pana Janusza, mogą to odebrać jako takie zapewnienie, że nie są wcale osieroceni, że teraz mamy tutaj pana Grzegorza, on też będzie kontrowersyjny, to może nie idźmy za tym Korwinem i głosujmy dalej na tą Konfederację. Ja nie wiem, czy to jest ułożone, czy jakoś dogadane tak z osobami obecnie trzymającymi Konchę w Nowej Nadziei, czy nie. Czy właśnie jest to jakaś własna inicjatywa Grzegorza Brauna, która jest całkiem inteligentnym planem, tak? I właśnie paradoksalnie sprawiającym, że Grzegorz Braun dla jakiejś takiej ortodoksji korwinistycznej w tym momencie w pewnym sensie staje się tak wrogiem, no bo jeśli jemu się uda ten elektorat, o który zabiega za frakcję ortodoksyjnie korwinistyczna partia Mikke, tak utrzymać przy Konfederacji, no to tego elektoratu siłą rzeczy nie będzie właśnie miała partia Mikke. No ale z drugiej strony pytanie właśnie o to, co ta dryfująca do centrum Nowa Nadzieja z wspierającym ją w tym dziele Ruchem Narodowym zamierzają z tym fantem samej obecności Grzegorza Brauna zrobić. Na ten moment Grzegorz Braun ma o tyle dobrą sytuację, że bez niego nie ma klubu, jest tylko koło. No, z drugiej strony jesteśmy już po wyborze wicemarszałków i Konfederacja ma swojego wicemarszałka, no ale też pytanie, czy gdyby nie przepoczwarzyła się w koło, to czy komuś nie przyjdzie taka fantazja, żeby Konfederacji tego wicemarszałka odebrać, bo koła jednak w tradycji polskiego parlamentaryzmu swoich wicemarszałków nie mają. No i w związku z tym na ten moment sytuacja jest raczej bezpieczna, no ale też nie wiadomo, jaka będzie dynamika sejmowa. I pytanie, czy ten dryf do centrum w pewnym momencie, czy inaczej, czy w tym dryfie do centrum w pewnym momencie Grzegorz Braun nie będzie jakąś przeszkodą, no i czy nie zostanie wtedy odstrzelony pod warunkiem znalezienia właśnie jakiegoś jednego ananasa, który zasili klub Konfederacji, taka, żeby mógł on dalej być klubem, a nie kołem. Więc tak mniej więcej, czy podsumowując, są pewne możliwości tego, żeby Konfederacja się rozpadła, ale na ten moment są też pewne czynniki, które to jeszcze spajają, to znaczy właśnie po pierwsze to, że te szwy, po których miałaby się rozpaść, sprawiają, że traci ona klub poselski, a tym na pewno Konfederacja nie byłaby zainteresowana. Co prawda nowy marszałek wprowadził przynajmniej w tej pierwszej dyskusji zasadę, że koła też mają 3 minuty na wypowiedzi. W poprzednich kadencjach to była raczej taka zasada, że kluby mają 3 minuty, a koła tylko minutę. Natomiast teraz, przynajmniej w tej debacie, która miała miejsce dzisiaj, tak, było inaczej. Były 3 minuty dla wszystkich, ale też nie wiadomo, czy to zawsze się tak utrzyma. No ale druga kwestia to jest właśnie to, że klub daje wicemarszałka, koło nie daje wicemarszałka. No a kolejna kwestia to jest to, że właśnie mamy teraz intensywny okres wyborczy, dlatego że będą wybory samorządowe, będą wybory do Parlamentu Europejskiego i gdzieś tam jeszcze za rogiem czają się wybory prezydenckie, więc te czynniki spajają Konfederację, mimo te okoliczności, o których mówiłem, które mogłyby jakoś wpływać na jej rozpad, więc tym, co ten rozpad mogłoby teraz najbardziej przyspieszyć, no to byłby właśnie jakiś nadspodziewanie dobry wynik partii Nikke, o ile ona powstanie i zdąży zarejestrować listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to istotnie mógłby być taki katalizator.
Znaczy ja podejrzewam, że Konfederacja w osobie Wiplera, Mentzena to nie wiem, bo on niezbyt komunikacyjny, ale Wiplera to na pewno, poszukują jakiegoś ananasa, jak to ująłeś, w przypadku, no gdyby Grzegorz Braun wybacz, chciał odejść, musiałem odkaszleć, wybacz. A druga rzecz to, no, zastanawia mnie, bo Grzegorz Braun na Marszu Niepodległości prezentował banery, transparenty polexitowe. I no, on może, bo są takie głosy, taka dygresja, są takie głosy, że no niech Braun założy partię z Korwinem. Tylko no, na ile to będzie opłacalne dla Brauna? No, bo on teraz może zgarniać elektorat Korwin-Mikkego, tak jak zauważyłeś. I plus jeszcze pieniądze z Konfederacji, bo to też jest istotny czynnik spajający Konfederację póki co.
No, owszem tak, z racji tego, że Konfederacja przyjęła taką metodę stawania do wyborów, żeby być partyjnym komitetem wyborczym, a nie koalicyjnym, co ostatecznie okazało się sensowne, bo mimo te sondaże, które gdzieś tam w piku dawały 15%, to ostatecznie skończyło się na 7% i gdyby to był koalicyjny komitet wyborczy, to znalazłby się wówczas pod progiem i nie miałby żadnego posła. No a przez to właścicielami pieniędzy z subwencji nie są poszczególne partie, bo taka jest główna różnica między koalicyjnym komitetem wyborczym a zwykłym partyjnym komitetem wyborczym, tylko ma ta jedna partia, która zgłosiła listę, czyli właśnie Konfederacja, no i ona zajmuje się transferowaniem tych pieniędzy do tych już właściwych partii, które ją tworzą. Jest to zresztą trochę obejście prawa, no ale skoro PKW się tego nie czepia, to my też się może nie czepiajmy. No i istotnie to też jest dość ważny argument za tym, żeby Grzegorzowi Braunowi nie opłacało się Konfederacji opuszczać. Poza tym no, Grzegorz Braun zawsze i za każdym razem i robi to regularnie, podkreśla wartość tego, że istnieje Konfederacja. No i raczej nie robi tego bez powodu, biorąc pod uwagę to, że często współpracuje też z różnymi środowiskami, które wobec samej Konfederacji, choć niekoniecznie wobec Grzegorza Brauna, wyrażają różne głosy sceptyczne. To przypomnijmy chociażby współpracę swego czasu z kamratami, bo Grzegorz Braun przemawiał podczas Marszu Dmowski na Zamek, to bodajże było zeszłego lata albo jeszcze wcześniejszego lata, już nie pamiętam, no wtedy w każdym razie, kiedy Wojciech Olszański jeszcze nie siedział w więzieniu, taka ostatnia impreza przed tym, zanim tam trafił, no to właśnie tam ze strony tych sympatyków, tak, tutaj Jaszczura, no, padały bardzo sceptyczne wobec Konfederacji głosy, no a Grzegorz Braun to tonował i właśnie wskazywał na zalety Konfederacji tego, że ona jest i właśnie umożliwia jemu sprawowanie mandatu poselskiego. Plus też no, zauważmy, że Grzegorz Braun uaktywnił się teraz, kiedy już jest po kampanii wyborczej i owszem były te banery polexitowe i wrócił teraz do tego swojego standardowego zestawu tak haseł. No niemniej jednak podczas kampanii dosyć mocno z tym przystopował, a wiemy już od kiedy został upubliczniony wyrok Sądu Nowej Nadziei w sprawie tak właśnie pana Wittlera, że Korwinowi istotnie takie homonto na wypowiadanie się w trakcie kampanii nałożono, no i to należy mniemać, że Grzegorzowi Braunowi też takie homonto nałożono, no i Grzegorz Braun się grzecznie temu homontu podporządkował.
Muszę ci wejść słowo, bo ucieknie mi wątek, wybacz. Czy gdyby Grzegorz Braun według ciebie nie podporządkował się i mocno cisnął swój przekaz, to czy była szansa na zwiększenie liczby posłów korony, czy... No, powiedziano by, panie Grzegorzu, dziękujemy. Tutaj sąd partyjny zawiesił pana na miesiąc, przy okazji pana Skalika również i do widzenia. Bo tylko wspomnę tylko, że zawieszenie w prawach członka partii Konfederacja wyklucza z Rady Liderów automatycznie, tak jak to się stało z prezesem Januszem Korwin-Mikkem. Więc czy, no gdyby on był sobą, rok przed wyborami, a nawet jeszcze więcej, bo to od września trwało, takie wyciszenie, w ogóle wyciszenie tematu stop ukrainizacji Polski i tak dalej, to czy korona wprowadziłaby więcej posłów w twojej ocenie?
Wydaje mi się, że tak. No zauważmy, że to znaczy w ogóle tutaj są dwie kwestie wyniku wyborczego, a z drugiej strony jakichś tam represji, to zauważmy, że te represje na pana Janusza spadły w gruncie rzeczy dopiero po wyborach. To znaczy przed wyborami pan Wittler no, zrobił takie małe świństwo w postaci tego, że zaczął krytykować kandydata własnej partii tuż przed dniem głosowania, właściwie tuż przed ciszą wyborczą. No, natomiast jednak jeśli chodzi o jakieś represje, to one pojawiły się dopiero po wyborach i pojawiły się w związku z dwiema okolicznościami, to znaczy po pierwsze tym, że wynik Konfederacji był słaby, a po drugie w związku z tym, że Janusz Korwin-Mikke mandatu nie otrzymał, no bo miał trzeci dopiero wynik w swoim okręgu. I sądzę, że gdyby te warunki nie zostały, znaczy nie zaistniały, a przynajmniej jeden z nich gdyby nie zaistniał, to wówczas no, sąd partyjny raczej takiej decyzji by nie podjął, no bo nie miałby po temu żadnych faktycznych podstaw. I teraz wracając do przeniesienia tego na osobę Grzegorza Brauna, to uważam, że gdyby Grzegorz Braun był bardziej aktywny w kampanii, gdyby się nie dostosował do tego, co tutaj Bendzen, Wittler, Tumanowicz i Bosak, no bo to chyba oni byli odpowiedzialni za to, jako te osoby najbardziej aktywne w kampanii wyborczej, bo z jednej strony szef sztabu, tak, z drugiej tych dwóch tutaj liderów, czyli właśnie Bendzen i Bosak, no a z trzeciej doradca Bendzena, czyli Wittler. Więc gdyby on się temu homontu nie podporządkował, to moim zdaniem wynik byłby dużo lepszy, bo wbrew temu, co po wyborach ta właśnie wspomniana czwórka próbuje narzucić mediom, swojemu elektoratowi i w ogóle całemu światu, to nie ekscesy Korwina doprowadziły do tego, że wynik był słaby, tylko właśnie to, że ta kampania była strasznie nudna, prowadzona bez pomysłu, bez żadnego jakiegoś wyróżnienia się od pozostałych partii. Hasło tak, grilla to było dobre w sezonie grillowym, ale to głosowanie na grill w listopadzie jest bez sensu, ponieważ w listopadzie ludzie, w październiku, przepraszam, były wybory, w październiku ludzie nie robią grilla, bo to nie jest impreza na ten sezon, więc ono było zdezaktualizowane i wszystkie te odpowiedzi, które były, czy wypowiedzi, przepraszam, które były dobre w sezonie ogórkowym, wtedy po prostu przestały się sprawdzać. Tutaj do tego doszły tak połajanki Mencena z Ryszardem Petru, które no na pewno też popularności obecnemu prezesowi nie przyniosły i to doprowadziło do tego słabego wyniku, no a zrzucenie tego na Korwina było tylko szukaniem kozła ofiarnego. I sądzę, że gdyby Grzegorz Braun się nie podporządkował albo w pewnym momencie stwierdził, że to podporządkowanie kosztuje Konfederację zbyt dużo, bo sondaże spadają i no, popełniłby jakąś niesubordynację, to w konsekwencji przyczyniłoby się do wzrostu poparcia. I w związku z tym po wyborach nie byłoby za bardzo narzędzi do tego, żeby, czy inaczej, narzędzia by oczywiście były, tylko nie byłoby podstaw faktycznych do tego, żeby cokolwiek Grzegorzowi Braunowi robić, bo no, przy wyniku, który byłby trochę wyższy przy jakichś tam 9-10% i przy tym, gdzie Grzegorz Braun by wszedł raczej, bo też prawda jest taka, że Grzegorz Braun kandydował w okręgu, gdzie nawet gdyby cała wierchuszka Konfederacji się zrzuciła go zeszkalować, to nie odniosłoby to pożądanego skutku, bo tam na Podkarpaciu no, elektorat jest taki turboprawicowy, a Grzegorza Brauna tak kojarzył z tej turboprawicowości i tak by go, by go wybrał. W związku z tym nie byłoby po prostu podstaw do tego, żeby jakiekolwiek konsekwencje wobec niego wyciągać, a właśnie ta reprezentacja Konfederacji mogłaby być większa i wynik byłby lepszy, bo tak jak mówię, te kampanie zabiły niekontrowersyjne wypowiedzi, tylko brak kontrowersyjnych wypowiedzi i brak jakiejś takiej umiejętności wyróżnienia się wśród tych innych partii, które brały udział w tej kampanii. Założenie było słuszne, żeby nie brać udziału w tej nawalance między PiS-em a tak zwaną totalną opozycją o to, kto tutaj lepszą demokrację wprowadzi i kto tak jest ekspozyturą rosyjskich interesów w Polsce. Natomiast to było zrobione kompletnie źle, a gubiąc gdzieś ten radykalizm po drodze i idąc w taki filisterski przekaz ciepłej wody w kranie, to ewentualnie zdemobilizowano wyborców, no bo po co w takiej sytuacji głosować na Konfederację, która sama zapowiada, że nie będzie w koalicji, skoro można zagłosować na trzecią drogę, która raczej będzie rządzić prawdopodobnie tak z Platformą i z Lewicą, a może tylko z Platformą. O właśnie, to też mogło być istotne, taki bardziej umiarkowany centrowy elektorat, czy inaczej, niekoniecznie centrowy, prawicowy, mógł wyjść z założenia, dobra, Konfederacja i tak nie będzie rządzić, przekaz ma taki właśnie kompletnie skastrowany, idący do centrum, to jak już mam głosować na centrum, to może ja lepiej zagłosuję na trzecią drogę, bo w ten sposób jest szansa, że będzie koalicja tylko i wyłącznie Platformy z trzecią drogą i może uda się wyrzucić Lewicę, tak? Mogły zachodzić takie procesy myślowe, no i plus do tego, po co głosować na podróbę, kiedy można na oryginał, tak? A też te wszystkie wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi Konfederacji, no one nie zniknęły, a przez media wręcz były na każdym kroku przypominane, więc takie ciągłe odcinanie się od tego sprawiało dość komiczne wrażenie, no i demobilizowało właśnie elektorat. No i Grzegorz Braun mógł to odwrócić, no ale był lojalny w przeciwieństwie do pana Janusa i tego nie zrobił i uważam to za jedną z przyczyn tego wyniku, który był.
Zastanawiam się, czy Janusz Korwin-Mikke osiągnie sukces, bo tutaj przewinął się też temat jego partii i eurowyborów. No powiedziałeś, że jeżeli będzie niższa frekwencja i będzie ten przekaz taki antyunijny, no to antyunijni wyborcy pójdą do urn wyborczych, no ale też jest z drugiej strony Grzegorz Braun, który może zgarniać elektorat pana Korwin-Mikkego, pana prezesa. No i czy w ogóle jego partia, ale zacznijmy od tego, czy jego partia ma szansę no, zebrać wystarczającą liczbę podpisów, to jest chyba 70 tysięcy podpisów, no i w ogóle zbudować struktury, bo pan Janusz dzisiaj miał poinformować, chyba jeszcze tego nie zrobił, ale gdzieś tam mi się przewinęło, że napisał, iż no, w niektórych okręgach jego nowa potencjalna partia ma większe struktury niż struktury Nowej Nadziei. Więc no, czy no jego partia ma szansę się ukonstytuować, nie umiem tego słowa teraz powiedzieć, zostać ustanowiona i no zacząć realnie działać.
No, w tym momencie mamy listopad, wybory do Parlamentu Europejskiego są zawsze w maju, pod koniec maja, więc to daje około pół roku na zbudowanie tych struktur, zebranie podpisów. Też zauważmy, że okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest znacznie mniej niż w wyborach do Sejmu, więc jest mniej list do rejestrowania i podpisów chyba też mniej do zebrania. Nie chcę w tym momencie, znaczy inaczej, nie twierdzę, że tak na pewno jest, ale z tego, co mi się wydaje, to żeby zarejestrować listę w okręgu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeba zebrać w danym okręgu tyle samo podpisów, co w okręgu sejmowym, żeby zarejestrować listę w wyborach do Sejmu. Więc to jest nawet prostsze wyzwanie, no i zresztą o ile pamiętam, to w wyborach do Parlamentu Europejskiego zawsze w większej liczbie komitetów udawało się zebrać te wymagane podpisy, no między innymi w 2014 roku Ruch Narodowy samodzielnie startował, to był z tego co pamiętam jedyny oprócz wyborów prezydenckich potem i Mariana Kowalskiego samodzielny start Ruchu Narodowego, gdzie on był wtedy partią taką no, dosyć młodą i też nieokrzepłą, no chociaż trzeba przyznać, że zdyscyplinowaną, tak, no bo wtedy z tego co pamiętam, to znaczy raz, że oni dysponują tak strukturami Młodzieży Wszechpolskiej, która jest dosyć dobrze zorganizowana, wtedy jeszcze chyba ONR był też w Ruchu Narodowym, bo Ruch Narodowy wtedy był bardziej koalicją niż partią, tak, i też pomagał to zbierać, a to są dość prężne struktury. No, niemniej jednak pół roku to jest wystarczająco dużo moim zdaniem, żeby zebrać te podpisy. To nawet, znaczy inaczej, pan Gwiazdowski nie osiągnął sukcesu, bo się nie zarejestrował w całym kraju, natomiast wystartował jakoś niedługo przed wyborami i w połowie około okręgów był w stanie się zarejestrować z kompletnie nudnym przekazem, bez żadnych rozpoznawalnych poza sobą nazwisk. No a tutaj jednak raz, że nazwisko Janusza Korwin-Mikkego jest bardziej mimo wszystko rozpoznawalne niż nazwisko profesora Gwiazdowskiego, no a dwa, prawdopodobnie będą tam też inne w miarę rozpoznawalne osoby, nawet jeśli nie te kojarzone z pierwszych tutaj jakichś ław Nowej Nadziei. No plus do tego, jeśli istotnie te struktury są większe od struktur dotychczasowych Nowej Nadziei, no to pozwala spojrzeć na to dość optymistycznie. No i też cofnijmy się znowu trochę w historię do roku 2011. Wtedy co prawda nie udało się, wtedy chyba zresztą partia się nazywała Wolność i Praworządność, z tego co pamiętam, nie udało jej się zarejestrować list w całym kraju, aczkolwiek to raczej z tego co pamiętam przez pewne nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, niewiele do tego zabrakło, bo jednego albo dwóch okręgów, a tam też terminy były dosyć napięte, bo partia też powstała jesienią 2010 roku, czy inaczej nie, jesienią 2010 roku, to z tego co pamiętam Janusz Korwin-Mikke ogłosił, że odchodzi z UPR. A formowanie partii to się zaczęło tak bardziej właśnie już w 2011 roku i wtedy zabrakło niewiele, a tak jak mówię, zebranie podpisów w okręgach sejmowych jest trudniejsze od zebrania podpisów w okręgach do Parlamentu Europejskiego, no bo tych okręgów sejmowych jest ponad dwukrotnie więcej, a nawet chyba około trzykrotnie więcej, bo o ile pamiętam okręgów do Parlamentu Europejskiego to jest chyba 12 czy coś takiego. Bo co prawda Mazowieckie jest podzielone na dwa okręgi, jeden tam z Warszawą i przyległościami, a drugi dla reszty województwa, ale jeśli chodzi o pozostałe województwa, to część z nich stanowi okręgi, a część tych okręgów to są nawet łączone województwa. Szczecin na przykład i Lubuskie to jest jeden okręg i to nie jest jedyna taka,
Dolnośląskie i Opolskie również są łączone, tak mogę powiedzieć, przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak jest teraz.
Jest cały czas tak samo, bo okręgi w Polsce nie są zmieniane. Raz je ustanowiono i się tego trzymamy, co ma i swoje dobre strony i swoje złe strony.
Pytanie kolejne. Ta audycja przybrała taki format wywiadu, ale tak ciekawie opowiadasz, żebym pytał bez końca. I kolejne pytanie. Powiedz proszę, jak patrzysz na to, Czy Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler trzęsą portkami na myśl o tym, że Janusz Korwin-Mikke może stworzyć nową partię? To jest tylko oczywiście spekulacja, domysły, przypuszczenia, no ale możemy się pobawić w Kassandrę.
No to wydaje mi się, że tak, bo trochę już od wyborów czasu minęło i w tym czasie tak różne tam cebosy i inne ośrodki badania opinii publicznej wydają kolejne sondaże, dzwonią po ludziach, pytają ich, na kogo chcieliby głosować i trend spadkowy Konfederacji jest utrzymany. Plus do tego mamy, no a też poparcie tak dla Konfederacji nie było jakieś szczególnie wysokie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad progiem, tak, więc można się zacząć bać, że jeśli ten trend się utrzyma, to może Konfederacja tak wturlać się pod próg. A tu dodajmy jeszcze to, że nowa partia to jest zawsze pewien efekt nowości i takie partie, kiedy są na świeżo, zyskują trochę większe poparcie, niż by to było w takich normalnych, powiedzmy, warunkach. To znaczy zawsze jak się pojawia jakaś nowa partia, nieważne z czego to jest rozłam, nieważne skąd się bierze, to pierwsze sondaże strasznie ją, tak z angielskiego mówiąc, hajpują. Co wynika z tego, że Polacy są ogólnie dosyć zniechęceni do całokształtu sceny politycznej w tym kraju i kiedy pojawia się coś nowego, to jest taka euforia, o to coś nowego, to przyniesie jakąś nową jakość. Rzeczywiście tam po miesiącu się okazuje, że wcale nie, że mają jakieś problemy organizacyjne w tej nowej partii, że w ogóle wszyscy o tym zapomnieli, no ale przez ten pierwszy okres taka euforyczność trochę trwa. Więc dobre wystartowanie tej nowej partii może dać ten właśnie efekt nowości, który zawsze promuje świeże jakieś partie, po drugie właśnie jest ten trend negatywny, po trzecie jest jednak dość duża grupa elektoratu, który jest niezadowolony z tego centrowego kursu, jaki ostatnio przyjmuje Konfederacja, no i która to grupa mogłaby właśnie przejść do ewentualnej tak hipotetycznej partii Mikke. No a do tego tu dorzućmy jeszcze właśnie to, co mówiliśmy wcześniej o Grzegorzu Braunie. Jeśli on znowu da sobie włożyć hobon, to a partia do Parlamentu Europejskiego też wystartuje z takim nudnawym przekazem, jak to ma miejsce do tej pory, a no nic nie wskazuje w tym momencie żadnej rewizji w tym zakresie. No to istotnie mogą nastąpić takie no, niekoniecznie nożyce, bo nie twierdzę, że tutaj partia pana Janusza będzie w stanie wyczarować nagle 6-7%, ale może dojść do takiej sytuacji, gdzie te partie podzielą się tak tym wynikiem, który był teraz w proporcji mniej więcej równej, każda z nich tam po 3,6% i żadna nie wejdzie. No ale o ile dla partii nowej tak, czyli w tym wypadku partii Mikke, wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego na poziomie 3,6% będzie mógł być rozpatrywany w kategoriach sukcesu, zwłaszcza, że to też będzie partia bez funduszy z subwencji, którymi dysponuje Konfederacja. No o tyle dla Konfederacji taki wynik raczej będzie musiał być odebrany jako klęskowy, więc myślę, że taka obawa, biorąc pod uwagę tę specyfikę wyboru do Parlamentu Europejskiego, o której mówiłem wcześniej, może występować. No i jeśli ta obawa przekuje się w to, żeby porzucić ten centrystyczny przekaz, to już to będzie jakieś zwycięstwo. Gorzej, jeśli panowie zrobią to, co przeważnie robią Polacy w takiej sytuacji, to znaczy na ryzyko wturlania się pod próg, zareagują jeszcze większym dudziarstwem, jeszcze większym dorzuceniem tak do tego marszu zrywu do centrum, no bo to musimy jakoś tutaj przekonać te szerokie masy, które są w centrum do tego, żeby na nas głosowały, no bo inaczej to pójdziemy na dno, tak? No i w ten sposób pójdą też na dno. No ale myślę, że taka obawa właśnie jest, no i pytanie, jak postanowił sobie z tą obawą poradzić.
Znaczy tutaj mówisz o tym, że, bo wcześniej wspomniałeś, że Grzegorz Braun może utrzymać elektorat ten buntu i też utrzymać elektorat Janusza Korwin-Mikkego, ale druga szansa, czy druga możliwość jest taka, że Janusz Korwin-Mikke może zabrać elektorat dla Korony, którzy, ten elektorat już będzie znudzony tym, że Grzegorz Braun nie przejawia aktywności buntownika, tego pierwszego na barykadzie i powiedzą, no to w takim razie, skoro tutaj nic się w Konfederacji nie dzieje, no to my głosujemy na wiecznego buntownika od kilkudziesięciu lat, Janusza Korwin-Mikkego.
No tak, myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość. To znaczy uważam, że jeśli do tego powstania partii pana Janusza dojdzie i zdąży ona się zarejestrować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jest, no, realia polityki są brutalne. Głównym rywalem tej partii w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie będzie tam żadna banda czworga, tylko i wyłącznie Konfederacja, dlatego że najbardziej ze sobą w kampanii wyborczej rywalizują te partie, które mają podobny elektorat, bo to one muszą ten elektorat przekonać do tego, żeby on przyszedł i poparł tę jedną partię, a nie tę właśnie drugą. I tak, jeśli ten przekaz centrowy w Konfederacji będzie utrzymany, no to takie nakierunkowanie tej kampanii na wyborców właśnie Grzegorza Brauna, słuchajcie, tam waszego lidera cenzurują, nie głosujcie na nich, głosujcie na nas, bo u nas nie ma żadnej cenzury, my mówimy na czym świat stoi, może być dosyć skuteczne. Aczkolwiek tutaj też jest pewna pułapka, bo jednak ten elektorat buntu korony i elektorat buntu taki powiedzmy ortodoksyjnie korwinistyczny to są trochę inne elektoraty, dlatego że to właśnie zresztą też tam wcześniej mówiłem o tym, że pan Janusz dał się trochę wpakować na bidę, to znaczy może tego eksplicytnie nie powiedziałem, ale jakoś sygnalizowałem, startując w okręgu podmiejskim, a nie miejskim. Ten elektorat buntu korwinistyczny to jest, owszem, to nie jest jakiś tam powiedzmy postępowy elektorat, ale to jest jednak elektorat, który w najgłówniejszej mierze zwraca uwagę na niskie podatki, państwo minimum, wolność tak przedsiębiorczości i tak dalej, a te kwestie jakieś takie prawicowe to są powiedzmy takim dodatkiem, który czasem jest istotny, czasem nie jest. A z kolei jeśli chodzi o elektorat Grzegorza Brauna, to jest przeciwnie, to znaczy to jest elektorat w pierwszej kolejności konserwatywny, dla którego te wszystkie wolnościowe, gospodarczo kwestie też są ważne, ale w kategorii właśnie tego dodatku. Także te elektoraty są podobne, bo mają podobne poglądy, tylko mają inaczej rozłożone akcenty. I to jest pewna pułapka i na to ewentualnie w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego ewentualna hipotetyczna partia Mikke też będzie musiała zwrócić ewentualną uwagę, żeby właśnie w ten sposób mocniej te akcenty rozłożyć, żeby ten elektorat przekonać, że w gruncie rzeczy to tutaj partia Mikke gwarantuje im realizację braunizmu, którą no, sam Braun w imię tego, żeby trwać w Konfederacji, porzuca. To byłaby jakaś szansa na to, żeby ten elektorat istotnie przyciągnąć.
To w takim razie opuśćmy granice Polski i powiedz proszę, co dzieje się w Europie, na świecie, co przykuło twoją uwagę, jeżeli obserwujesz w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach to, co się dzieje za granicą. Tak, to jest moje pytanie, chociaż chciałem zapytać o coś innego, ale to za chwilę zapytam. W pierwszej kolejności, co przykuło twoją uwagę jako monarchisty?
To przede wszystkim coś bolesnego, a mianowicie to, że król brytyjski tak podczas otwarcia sesji parlamentu zapowiedział, że w Wielkiej Brytanii zostanie wprowadzony całkowity zakaz palenia, co mnie oczywiście bardzo boli, ale jednak jest to specyfika ustroju brytyjskiego, gdzie no, król odczytał tylko to, co rząd mu napisał, ale to i tak jest smutne, no bo rządzi jednak Wielką Brytanią partia konserwatywna i to ona zwalcza tutaj ten przecież zwyczaj białego człowieka, żeby kurzyć. No a monarchią jest też Hiszpania i tam dzieją się z kolei rzeczy takie no, bardzo ciekawe, bo w związku z tym, że też mają chaos powyborczy i to jeszcze większy niż u nas, trwają negocjacje co do powołania koalicji rządowej. No i socjaliści, którzy te wybory wygrali, złożyli propozycję koalicyjną separatystom katalońskim. Już samo to w sobie dla prawicy hiszpańskiej jest takie no, bardzo nie do przyjęcia. A potem zdarzyła się jeszcze rzecz gorsza, bo separatyści katalońscy wyrazili zgodę na taką koalicję, ale pod warunkiem, że pan Karol Puigdemont, czyli były, nie wiem, czy te jednostki tak podziału Hiszpanii mają premiera, głowę prezydenta, kogokolwiek. W każdym razie były przywódca Katalonii, autor tego słynnego sprzed kilku lat referendum niepodległościowego Katalonii, zostanie amnestionowany, bo pan musiał uciekać z Hiszpanii, ukrywa się teraz w Belgii i bodajże został skazany nawet in absentia za właśnie próbę tak no, oderwania części Hiszpanii od Hiszpanii i warunkiem tychże separatystów katalońskich jest, żeby tego pana amnestionować. No i to się bardzo nie spodobało tym Hiszpanom, którzy się utożsamiają z Hiszpanią jako całym państwem. No i trwają tam bardzo duże protesty w całym kraju przeciwko tej koalicji, przeciwko separatyzmowi, czy to katalońskiemu, czy baskijskiemu, notowania prawicy idą w górę. Coraz częściej pojawiają się takie głosy, że w takiej sytuacji społecznej w ogóle niemożliwe jest utworzenie rządu w oparciu o te Cortezy i konieczne są inne wybory, ponieważ jest już zupełnie inna struktura poparcia społecznego dla poszczególnych partii. No także to też jest bardzo ciekawe, chociaż ja tutaj mam taki pogląd bardzo mocno dialektyczny, a mianowicie, że właśnie dobrze by było, gdyby Katalonia się oddzieliła od Hiszpanii, ponieważ Hiszpanie mają bardzo krótką pamięć. Już raz była taka sytuacja i było duże wzmożenie prawicowe w społeczeństwie, ale spacyfikowano ten bunt Katalonii, sytuacja się uspokoiła i wyborcy sobie od partii prawicowych odeszli. No i myślę, że jeśli to będzie tylko powstawało w drodze takich kolejnych wybuchów jakiegoś tam, prawda, poczucia kluczowości tego zagadnienia w danym momencie, no to będzie miało taki sinusoidalny charakter, że o tutaj Katalonia się buntuje, to głosujemy na prawicę, ale tutaj to jest spacyfikowane, to już mamy to. Nie szczególnie nas to interesuje, o może w ten sposób i tam wracamy do głosowania znowu na tych socjalistów, bo jesteśmy z Andaluzji, która jest bardzo biedna i zawsze głosowała na lewicę, bo lewica daje socjal i miejsca pracy buduje i tak dalej. No a potem znowu przez to, że jednak trochę tej lewicy zabrakło, to znowu wraca jakiś tam separatyzm i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby przeciąć ten węzeł gordyjski, to lepiej by było, żeby właśnie się tej Katalonii udało zbuntować, bo wtedy byłaby szansa na to, że Hiszpanie poczuliby taką trochę traubę postimperialną, tak trochę jak Rosjanie ją odczuwają na przykład i trwale przestawili bajkę tych swoich poglądów na jakiś rewanż tutaj no, związany siłą rzeczy bardziej z prawicą, tak, i trwale mogłoby to przynieść lepsze efekty, tak, no, już w ogóle najlepszym rozwiązaniem było to, żeby ta Katalonia się zbuntowała i żeby tam jakaś taka wojna wybuchła, na przykład w charakterze tego, co się dzieje obecnie w Izraelu, gdzie też rzeczy się dzieją no, ciekawe i straszne, bo to swoją drogą też jest ciekawe właśnie, wojna w Gazie trwa w tym momencie od miesiąca i tygodnia i już w tym momencie, znaczy okej, nie będę mówił, bo to by było przypuszczenie, ale jeszcze 2 tygodnie temu to wyglądało to tak, że Żydzi w Gazie zabili niewiele mniej cywilów w ciągu niecałego wtedy miesiąca, bo to było 2 tygodnie temu, niż Rosjanie na Ukrainie w ciągu ponad roku, a nawet można powiedzieć prawie 2 lat wojny na Ukrainie, gdzie Ukrainę zamieszkuje mniej niż 40 milionów ludzi, a Gazę zamieszkuje ponad 2 miliony ludzi. Tak? Więc to racjo tutaj jest takie no, zatrważające dosyć i nikt jakoś nie rozdziera sad z tego powodu, że to znaczy inaczej, są protesty i tak dalej, no ale to nie jest w ogóle takie nośne, kiedy się zdarzała jakaś tam bucza i inne te takie sytuacje na Ukrainie, to w szczególności tutaj na polskiej prawicy był jakiś wielki lament, płacz, zczytanie zębów, patrzcie co ten Putin robi, zbrodniarz wojenny, a teraz Żydzi robią rzeczy jeszcze gorsze i nikogo z tego środowiska to nie obchodzi, to jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę to, że to prawica jest tradycyjnie raczej sceptycznie nastawiona do narodowości czosnkowej.
No, ja powiem ci, że ja, no, jeżeli chodzi o Buczę, to ja w Buczę nie wierzę, ale jeżeli o to chodzi, ale to wracając do Katalonii, uważasz, że jest szansa na to, że znaczy, no bo Katalonia, zapytam inaczej, bo Katalonia, no to Tam nie ma takich represji jak w państwie położonym w Palestynie i ogólnie w Palestynie. Tam są policjanci, są ludzie uzbrojeni. Często są to ludzie o bardzo takim nacjonalistycznym nastawieniu, autonomicznym, jeżeli o to chodzi, prokatalońskim. No i gdyby doszło do buntu, to byłaby jatka.
No, prawdopodobnie tak, chociaż to jest pytanie właśnie, jak te formacje jakieś lokalne, policyjne by się zachowały wobec czegoś takiego. Kiedy było to referendum, to udało je się Hiszpanii spacyfikować przy pomocy samej tylko Gwardii Narodowej, bez użycia regularnego wojska. Więc to też różnie mogło być. No też nie ma co ukrywać, że jednym z czynników, które sprawiły, że wówczas przeprowadzono to referendum, było to, że poszły na to rosyjskie pieniądze. No Rosja ma dzisiaj ważniejsze wydatki na głowie niż wspieranie separatyzmu w Hiszpanii, więc może to być mniej prawdopodobne. I jestem raczej co do możliwości takiej secesji nastawiony sceptycznie. No chyba, że właśnie, znaczy inaczej, gdyby ci separatyści katalońscy weszli do rządu i współrzędziliby Hiszpanią, no to prawdopodobnie trochę byłby to kazus legii z Włoch, gdzie no jeśli nawet nie zupełnie by zapomnieli o tym, że kiedyś byli separatystami, to to trochę straciłoby na znaczeniu. Pewnie by tam chcieli poszerzyć te autonomię, jaką ma Katalonia, albo z drugiej strony pójść w tę stronę, bo Hiszpania to jest taki specyficzny kraj, który nie wiadomo, czy jest federacją, czy państwem unitarnym z bardzo szeroko zakrojoną tak autonomią poszczególnych jednostek tak administracyjnych tego kraju, więc może spróbowaliby pójść w tę stronę, żeby faktycznie sfederalizować Hiszpanię, żeby to przesądzić. No, pytanie, czy udałoby się znaleźć taką większość w Cortezach, żeby to zmienić, bo to jednak byłaby zmiana konstytucji i tak dalej. Więc raczej nic z tego nie będzie i niczego takiego się nie spodziewam. Natomiast tak jak mówię, uważam, że byłoby to dobre dla prawicy w Hiszpanii, ponieważ ona mogłaby no, na stałe uzyskać wyższe poparcie w społeczeństwie, no bo teraz to działa na zasadzie takiej sinusoidy, jak o tym mówiłem. Teraz aktualnie panuje wzmożenie, no fajnie, będą nowe wybory do Cortezów, być może uda się utworzyć koalicję Partii Ludowej i Voxu. I to też pytanie, co z tego wyjdzie. No, Partia Ludowa to jest partia, jeśli chodzi o poziom prawicowości, mniej więcej na poziomie Platformy Obywatelskiej w Polsce. I do tej pory nie wykazała się jakoś szczególnie, jeśli chodzi o zachowywanie tak jakichś tutaj kwestii światopoglądowych, czy ich przywracanie. Chociaż były pewne próby, bo kiedy w 2011 roku Partia Ludowa po długim okresie władzy PSOE wróciła do władzy, nawet miała samodzielną większość, tak duże było rozczarowanie tymi rządami PSOE, a PSOE wprowadziła w czasie swoich rządów aborcję na życzenie i Partia Ludowa w swoim manifestie wyborczym zapowiadała, że ona to zmieni i wróci do kompromisu, bo to jest taka rzecz, która Hiszpanię z Polską swego czasu łączyła, że i u nas, i u nich był kompromis aborcyjny. No tylko, że kiedy przyszło co do czego, to się okazało, że to kontrowersyjne, projekt gdzieś tam został zamrożony, potem przepadł i do tematu już więcej nie wracano. Więc co do jakiejś tutaj możliwości naprawienia Hiszpanii przez Partię Ludową, jestem nastawiony sceptycznie. No pytanie, jaki okaże się być Vox, który jeszcze nigdy nie rządził. No, retorycznie jest dosyć mocny, zwłaszcza tutaj sprzeciwiał się na gonce na generała Franco, to swoją drogą też taki kolejny temat, który Partia Ludowa kompletnie zarzuciła. No ale właśnie pytanie, jak to wyjdzie w praniu i jak się zderzą z tą barierą tak ważną właśnie dla polityków demokratycznych, żeby dbać stale o wysoki tutaj odsetek poparcia społecznego.
Ja tu jeszcze tylko tak do słuchaczy się naszych zwrócę, bo wciąż o tym zapominam. Można Votum FM słuchać na Spotify, można subskrybować na Spotify i też zachęcam do oceniania 5 gwiazdek, będzie mi bardzo miło. I podcastowi Votum FM również to pomoże i zachęcam oczywiście do wspierania i można też pisać wiadomości do studia. Wszystko znajdą Państwo w opisie i już zbliżając się do końca, ostatnio bardzo wracając do Polski, ostatnio bardzo ciekawą rzecz przeczytałem, jeżeli chodzi o poglądy kardynała Chlonda na temat monarchii w Polsce. I on zaproponował w swoich pismach, on oczywiście zmieniał poglądy, jeżeli chodzi o monarchię, ale zaproponował taki model, żeby króla wybierać w formie konklawe królewskiego. I jak ty się na to jako monarchista zapatrujesz? Bo modeli monarchii i wprowadzenia monarchii w Polsce no, jest wiele. Ostatnio też brałeś czynny udział w... Co to było? Zgromadzenie, tak?
Tak.
Monarchistyczne.
Dokładnie tak, takie zgromadzenie upamiętniające deklarację niepodległości Polski przez Radę Regencyjną 7 października 1918 roku, więc na 105. rocznicę robiliśmy takie wydarzenie we współpracy zresztą z koroną. Miał być tam i pan Braun i pan prezes Korwin, ale no tak się złożyło, że wtedy właśnie już się zdążyli, no, czy pokłócić to jest dobre pytanie, ale zdążył wyjść temat tych kontrowersji wyborczych, w związku z tym jeden nie chciał być za bardzo obok drugiego, bo że nie będę ujawniał, który obok którego, to zresztą jest dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg naszej rozmowy i całokształt tej sytuacji. No i ostatecznie nie pojawił się ani jeden, ani drugi. Niestety, aczkolwiek pojawili się inni kandydaci, tam wyrażałem taką nadzieję, że w Sejmie właśnie 10. kadencji będzie rekordowa liczba posłów monarchistów, no ale ostatecznie, no i tak jest ich więcej niż było w Sejmie poprzedniej kadencji, ale czy jest to rekordowo nawet jak na trzecią RP, to nie jestem w tym momencie pewien.
I wracając do pytania, co sądzisz o konklawę królewskim, żeby wybierać króla na jakiś okres lub dożywotnio i żeby no, ten król miał taką władzę królewską, a nie tylko symboliczną, jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Chociaż oficjalnie, prawnie król Wielkiej Brytanii ma ogromną władzę, no ale z niej nie korzysta. Jak to widzisz w Polsce, takie konklawy królewskie?
To jest bardzo ciekawa koncepcja. To jest pytanie, kto miałby brać udział w tym konklawie królewskim i na jakiej zasadzie to miałoby się odbywać. Ja nie ukrywam, że jestem raczej zwolennikiem monarchii dziedzicznej i wszelkie próby odbudowywania w Polsce monarchii elekcyjnej uważam za lekki nonsens, dlatego że owszem, czy to rozbiory, czy inne koleje naszych losów były dosyć tragiczne, ale dały właśnie te szanse, żeby odejść od tego modelu, który okazał się być nieefektywny, szkodliwy i dający pole do ingerencji mocarstw zewnętrznych w naszą tutaj sytuację. No, niemniej jednak odpowiem standardowo, lepsza taka monarchia niż żadna, więc gdyby się okazało, że jest możliwość wprowadzenia monarchii tylko z wprowadzeniem konklawy królewskiego, to oczywiście bym popierał, licząc na to, że później może się ten sposób wyboru uda zamienić na jakiś lepszy, najlepiej w taki sposób, że król stale miałby syna i w związku z tym to konklawy królewskie z króla na króla stawałoby się coraz bardziej formalną tylko czynnością, aż w końcu w pewnym momencie by z tego w ogóle zrezygnowano. No, natomiast sama koncepcja jest bardzo ciekawa i bardzo intrygująca. Bardzo chętnie bym się dowiedział, gdzie prymas Chlond pisał o tym i jak o tym pisał.
Podeślę link.
Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Też jestem właśnie ciekaw, jaki miałby być skład tego konklawe, jak nie mam nie tylko kardynałowie, bo w Polsce nie mamy aż tylu kardynałów, żeby to miało sens, no i nie tylko ludzie kościoła, bo jednak król nie jest, to znaczy król ma pewne kompetencje, tak, czy miał kiedyś w sferze religijnej, natomiast jest też władcą świeckim, tak? I myślę, że świeccy też powinni mieć wpływ na to, by go wybierać. No i wtedy pytanie z kolei jacy, tak? Bo jednak formuła konklawy zakłada, że jest to dość nieliczne grono elektorów, które musi się zebrać w jednym miejscu na dość krótki okres czasu i tam dość sprawnie ten wybór przeprowadzić.
Jak mówiłeś, to zacząłem szukać informacji, ale nie znalazłem, jakąś stronę znalazłem, ale musiałbym się wczytać. Tutaj widzę tylko, tak już kończąc, na stronie legitimizm.org, strona niezabezpieczona, więc no tutaj monarchiści z legitimizm.org powinni się też zatroszczyć o to, żeby był protokół HTTPS, a nie tylko HTTP. To taka informacja techniczna, ale do rzeczy. Przyszła monarchia będzie zdaniem kardynała Chlonda ludową. Cóż to jednak znaczy? Otóż to, że instytucja króla i dobry ustrój nie dadzą pierwszeństwa ani arystokracji, ani demokracji w znaczeniu tej i owej grupy, ale narodowi, bo każdy będzie mógł być nawet królem, jeżeli osobistymi wartościami swymi się na to będzie kwalifikował. Innych kwalifikacji nie będzie, ani rodowych, ani tradycyjnych, ani stanowych. Najbardziej demokratyczne ludowe królestwo, a zarazem najbardziej autorytatywna demokracja w nowym historycznym stylu Rzeczpospolita. To są chyba wyimki z Chlonda, ale zwracając uwagę na podobny ustrój, bo tu jest konklawę królewskie, no ale mamy konklawę kardynalskie w Watykanie i tam ta monarchia no, ma się dobrze od 2000 lat.
No to prawda, aczkolwiek w ogóle niedawno czytałem, że obecny papież zamierza zreformować sposób wyboru papieża i dopuścić do udziału w konklawę także biskupów, a nie tylko kardynałów, więc no, mam nadzieję, że to nie przejdzie, a z drugiej strony jestem szalenie ciekaw samego projektu. Podobno papież już rozmawiał w tej sprawie ze swoim nadwornym kanonistą, notabene również członkiem zakonu jezuitów, więc z pewnym niepokojem, ale i ciekawością przyglądam się temu wszystkiemu. No natomiast monarchia ta jest owszem długotrwała, ale i specyficzna, bo jak wiadomo, głową tak czy to państwa watykańskiego, czy kościoła, czy wcześniej państwa kościelnego może być tylko duchowny, a tu mamy ten problem, że ich obowiązuje celibat, no i w związku z tym taka naturalna, typowa dla monarchii sukcesja nie jest możliwa, więc to determinuje konieczność istnienia tam monarchii elekcyjnej, a też no, tutaj w pewien sposób papież tak kreuje elektorów swojego następcy, więc i w pewnym sensie sam też tego swojego następcę kreuje. Chociaż do niedawna, czy przeważnie to było tak, że większość w konklawę mieli kardynałowie nominowani nie przez tego papieża, który właśnie umarł i zebrało się konklawę, tylko przez tego poprzedniego, ale w XXI wieku to uległo lekkiemu zaburzeniu, dlatego że najpierw mieliśmy bardzo długi elektorat Jana Pawła, elektorat, przepraszam, pontyfikat Jana Pawła II i w tym momencie było już bardzo mało kardynałów z nominacji Pawła VI, no bo przekroczyli ten wiek 80 lat, tak, a nawet jakby pomijając to bardzo wielu tych wcześniejszych nie żyło. Tam jeszcze po drodze był Jan Paweł I, ale ja nie wiem, czy on w ogóle zdążył przez ten miesiąc jakichś kardynałów powołać, więc mówię o kardynałach Pawła VI. Więc było ich bardzo niewielu. Potem faktycznie papieża Franciszka wybrali przede wszystkim kardynałowie z nominacji Jana Pawła II, więc tutaj ta zasada była zachowana. No ale teraz z kolei przez to, że pontyfikat Benedykta XVI był bardzo krótki, a pontyfikat papieża Franciszka jest no, dłuższy, to tych kardynałów tak, z nominacji Franciszka jest z kolei więcej, więc tutaj będzie nie będzie tej tradycyjnej sytuacji wyboru przez nominatów poprzednika odchodzącego tak, czy zmarłego papieża, natomiast będzie taka sytuacja, w której to właśnie obecny papież sobie w wpłynie tak na to, jaki może być jego następca. Więc z jednej strony ta specyfika właśnie Kościoła i władzy w Kościele jako władzy tych osób pozostających w stanie celibatu, a z drugiej strony to, że właśnie papież może sobie takiego duchowego następcę przygotować, o w ten sposób no, wymusza tę formę elekcyjną. Tutaj jeszcze swoją drogą warto powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce w sensie wyznaczenia takiego, niejako wyznaczenia, desygnowania następcy za czasów Piusa XI. To znaczy Pius XI w momencie, kiedy zdał sobie sprawę, że już powoli przychodzi mu żegnać się z tym światem, to zaczął bardzo usilnie agitować kardynałów za wyborem tegoż właśnie z nich, który potem faktycznie został Piusem XII. Więc było takie namaszczenie trochę zbliżające ten model do dziedzicznego i faktycznie to można znaleźć. No, ale to, tak jak mówię, to jest po prostu trochę inna sytuacja niż takie państwo, które ma, państwo również ma jakieś kompetencje tak związane z władzą duchową, a przynajmniej miało w czasach, kiedy monarchie były znacznie bardziej popularne. No, niemniej jednak, jeśli porównamy to rozłożenie akcentów, no to takie zwykłe państwo to przede wszystkim skupia się na tych rzeczach świeckich, a państwo kościelne skupia się głównie na tych sprawach tak, no właśnie religijnych, tak, bo ta funkcja bycia przez to państwo takim jakby sekretariatem obsługującym Kościół jest dla niego ważniejsza niż jakakolwiek inna funkcja.
No to jeszcze będę kontynuował, już kończąc, naprawdę kończąc. Rada Koronna miała odbywać regularne, a to nie, chwileczkę, zebrania wobec króla, bo to miał być organ wewnętrzny króla, ale każdy nowo mianowany winien mieć ukończone, do Rady Królewskiej, ukończone 30 lat, ale nie powinien mieć więcej niż 50. I rad, co tu jeszcze? A, rozważał też wariant nominowania członków Rady na 10 lat, bo Rada Królewska miała wybierać króla, ale... O, to ten fragment. Do Rady Koronnej ani do rządu nie mogli być nominowani krewni i powinowaci króla w linii prostej aż do drugiego stopnia włącznie w liniach bocznych, a także ministrowie, wojewodowie, urzędnicy państwowi, posłowie, senatorowie oraz ich krewni w pierwszej i drugiej linii pokrewieństwa. I no, Rada Koronna nie miała mieć stosunków z rządem, sejmem ani senatem, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o króla jeszcze, no król nie mógł być ożeniony z cudzoziemką, wyjąwszy kraje będące z Polską w Unii, ani z Żydówką. Więc tutaj możemy przyklasnąć kardynałowi Chlądowi. Dobrze, to jeszcze twój komentarz na koniec i będziemy kończyć.
Rozumiem komentarz do tej rady.
I do rady, i do całej sytuacji. Mów co chcesz.
Dobrze, to jeśli chodzi o tę radę, bo to jest bardzo ciekawe, mi to przypomina trochę taką radę ajatollahów, prawda, w Iranie. I jakoś podobnie to by musiało funkcjonować. To jest bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, na pewno chętnie to przeczytam. No, ogólnie mój komentarz, że ja myślę, że sytuację międzynarodową już w miarę skomentowałem, chociaż trochę w skrócie. Sytuację w Polsce też. Prosił mnie użytkownik Twittera Barkit o to, żebym go pozdrowił, to go niniejszym pozdrawiam. I no cóż, to chyba wyczerpaliśmy porządek dzienny, więc tak. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i za możliwość tej ciekawej rozmowy.
A ja dziękuję tobie za przyjęcie zaproszenia, za ponad godzinną rozmowę i oczywiście dziękuję również słuchaczom, że słuchali nas na żywo i oczywiście zachęcam do wspierania podcastu Votum FM, a już jutro podcast Votum FM, dzisiejsza nasza audycja lub pojutrze na Spotify i innych platformach podcastowych. I no cóż, czekamy, co się będzie działo w polskiej polityce po stronie Konfederacji Zjednoczonej Prawicy i Zjednoczonej, nie wiem, czy Lewicy, czy Centrolewicy z KO, czy Platformą na czele. I zachęcam do lajkowania tego materiału już na koniec. Takie techniczne taka techniczna odezwa do Państwa. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz Ci, drogi Adrianie.
Dziękuję również, drogi Łukaszu, i Państwu za wysłuchanie też dziękuję.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje nie.